nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Bartosz Wójcik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tłumacz literatury karaibskiej. Wspierasz nas, jeśli chodzi o poszerzanie naszej wiedzy na temat literatury karaibskiej. Bardzo ci serdecznie gratuluję.
Bardzo dziękuję.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że Bartosz Wójcik został jedną z osób nominowanych w wydarzeniu, które nazywa się Europejski Poeta Wolności. Europejski Poeta Wolności, czyli prezentacja współczesnej poezji kontynentu, która, jak zapowiadają na swojej stronie organizatorzy, umożliwia polskiej publiczności spotkanie z jej autorami i autorkami oraz kieruje uwagę na kwestie istotne dla kształtu i rozwoju poezji. Europejski Poeta Wolności to festiwal, nagroda i seria wydawnicza. To była 9. edycja Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, czyli Europejski Poeta Wolności. Jury zdecydowało się nominować 6 spośród 22 zgłoszonych poetek i poetów. Przekłady tych finałowych tytułów ukażą się pod koniec przyszłego roku, no i trafią do 57 już tomowej serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności. Nominacje. Wiosną 2026 roku poznamy zwycięzców aktualnej edycji konkursu. To tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy do rzeczy. Chodzi o to, jeśli Państwo nie zetknęli się wcześniej z tytułem Europejski Poeta Wolności. Poetki, coś tu brakuje?
Bardzo brakuje. Trochę pewnie to jest pokłosie nagromadzonych lat, bo podobnie jak przy na przykład Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury. Tam też są oczywiście tłumaczki. Ja często publicznie mówię, że to jest Stowarzyszenie Tłumaczy i Tłumaczek Literatury. I tutaj oczywiście też poetki, poeci, osoby poetyzujące, wszystkie osoby autorskie. Zresztą to jest dla mnie też ważna nagroda, bo śledzę ją od lat, że wybierane są poetki, poeci. W gronie decyzyjnym też od pewnego czasu jest parytet. Jest to dla mnie o tyle też właśnie ważne, bo ta nagroda pokazuje także, że europejski to nie tylko z Europy. No, to jest taki, który zmienia Europę, rozszerza głos, bo tam są właśnie osoby, tak jak i autor, którego ja zgłosiłem, Roger Robinson, urodzone poza Europą, no ale które są związane historycznie z Europą, bo on akurat pochodzi z Trinidadu, który kiedyś był podbijany przez państwa europejskie.
Właśnie, bo co ważne, zgłoszenia do tej nagrody są oparte o języki, a nie o przynależność do konkretnego narodu.
Tak, języki są wybierane, nagroda jest co 2 lata, więc w tym roku, to znaczy w 26 będziemy mieć z tych nominacji werdykt. Tym razem wybrano poza takimi większymi językami jak angielski, rumuński czy litewski, więc to jest rzeczywiste spojrzenie na Europę językowo, ale należy być żyjącą osobą i mieszkającą w Europie. Natomiast pochodzenie jest tutaj drugo, trzecio, czwartorzędne.
Jeśli ktoś z Państwa, tak jak ja sobie często mam do zarzucenia, uważa, że niepotrzebne są odgórne decyzje co do tego, jaki charakter powinien mieć za chwilę świat, w którym będziemy żyć, to Europejski Poeta i Poetka Wolności są tego najlepszym przykładem, bo ja niespecjalnie wiedziałam, na jakich zasadach się to wszystko odbywa i najpierw zobaczyłam właśnie, że w szóstce tych osób laureackich znalazł się przekład z języka duńskiego, rumuńskiego, litewskiego, włoskiego i tylko 2 z dominującego, czyli angielskiego. Pomyślałam sobie, brawo, hurra, jak to się pięknie układa. Jak nareszcie otworzyliśmy się na resztę świata, ale dopiero później doczytałam, że były warunki, z jakich języków należy dokonywać tych przekładów. Z marzeniem o tym, że to są takie ostatnie momenty, że wkrótce nie trzeba będzie odgórnie decydować o pewnej dostępności i o włączaniu. Porozmawiajmy o twoim bohaterze, bo tak naprawdę po to się spotkaliśmy. Roger Robinson, brytyjski pisarz, ale nie tylko, muzyk i wykonawca. Nic o nim nie wiem. I bardzo się zawstydziłam tego, że niczego o nim nie wiem.
No, to jest autor, o którym dość długo, poza taką niszą poetycką, czy niszą muzyczną, bo on głównie wykonuje muzykę klubową, taką o proweniencji no, karaibskiej, nie było słychać. On jest teraz już po 50, natomiast 4 ostatnie lata to jest jego moment międzynarodowy, bo już są tłumaczenia na różne języki, między innymi tłumaczenie włoskie od roku 20, bo w 20 roku, który no dla większości świata był okropnym, pandemicznym, dla niego to były nominacje do nagród. Mnie się tak udało, że my się z Rogerem po pierwsze znamy i to w tym konkursie jest o tyle istotne, że taka osoba autorska musi mieć zaufanie do tłumacza czy do tłumaczki. Więc my się znamy od lat. Ja jego twórczość czytam i śledzę, jak on jeszcze był takim niszowym autorem. I w momencie, kiedy on otrzymał nagrodę Eliota za jedną ze swoich książek, która jest bardzo istotną brytyjską nagrodą, no to został zapraszany i myślę, że też wtedy tych zaproszeń miał tyle, że zaczął odmawiać. Natomiast myśmy już mieli relacje. On jest bardzo też wspierający, bo nie każda osoba pozwala sobie na to, żeby, mimo że on ma swoją agentkę i ma oczywiście takie zaplecze, powiedzmy, logistyczno-zawodowe, to on się też odzywa samodzielnie. To ułatwia, to usprawnia. Ten kontakt jest szybszy. Roger trochę chyba tak działa, jak działa też na scenie, bo on właśnie jako muzyk, wokalista, no on musi mieć też kontakt z publicznością, bo to jest muzyka klubowa. On do tej pory wydawał też w takim niszowym, ale bardzo jakościowym wydawnictwie karaibskim z siedzibą w Leeds. Trochę jest typowym autorem, który jest migrantem i opisuje życie swojej wspólnoty mniejszościowej. Ale poza tym tą taką tematyką migrancką, też tematyką, która no, jest społeczna i polityczna, bo to jest czarny mężczyzna, który bardzo często jako właśnie reprezentant karaibskiej tej diaspory miał różne doświadczenia z instrumentami władzy, z policją, z instytucjami publicznymi, ale jednocześnie on też pokazuje taki, myślę, dość ciekawy, szeroki typ męskości, opisuje też bardzo dużo swoje rodzicielstwo na przykład, ale też pisze tak wspólnotowo, jak są jakieś wydarzenia w społeczeństwie brytyjskim, które dotyczą jego grupy etnicznej czy społecznej, czy w ogóle no, jakiejkolwiek grupy mniejszościowej, to się pojawia. Też taką dla niego istotną figurą jest babcia, której no, trochę czasu poświęca, trochę wersów o babci jest. No, sporo też jest Trinidadu, gdzie on już nie jest takim swojakiem, bo on już jest trochę takim turystą, który powraca odwiedzić kuzynostwo, być na festiwalu literackim, czy po prostu trochę tak nostalgicznie może swojej rodzinie nawet pokazać tej brytyjskiej Trinidad. Więc z jednej strony są takie typowe tematy dla kogoś, kto z jednego kraju przeniósł się do drugiego, czy do trzeciego. I po prostu jest to taka literatura człowieka, który musi się mierzyć ze swoim pochodzeniem, ze swoją wielorakością. Ale chyba też to ważne, jest to bardzo przystępna literatura, bo tam jest narracja ważna. On rzadko idzie w kierunku jakiegoś formalnego eksperymentu, choć pojawiają się też różne takie gatunki poetyckie, po które on sięga. Też jest według mnie ciekawe, że ma dwie książki mniej znane, bo to nie są książki, za które otrzymał nagrody. Książki już po tej nagrodzie Eliota. Jedna to jest książka, gdzie on z fotografem i też pisarzem Johnem Pittsem udał się w podróż wokół Zjednoczonego Królestwa, czyli przejechali samochodem we dwójkę kraj po to, żeby spotkać się właśnie z czarną diasporą. Johnny Pitt zrobił zdjęcia, a Roger trochę z tych zdjęć, a trochę z doświadczeń, trochę takich reporterskich, napisał wiersze. I to jest taka książka w formie no, fotograficznego albumu. Jemu się też zdarza pisać, no chyba inaczej tego nie trzeba określać, jak ekfrazy. Pisze teksty pod obrazy. I też ma taką książkę, gdzie takiego karaibskiego autora, malarza głównie, Herwina Andersona, katalog jest okraszony czy wzmocniony 15 premierowymi tekstami Rogera Robinsona. I te dwie książki już po tych nagrodach się pojawiły, więc to też jest świadome takie zagranie, żeby zrobić coś trudniejszego. Coś, co też no nie jest jedynie zbiorem wierszy, ale takim projektem, powiedzmy, wielomodalnym, bo musiał się odnieść do tutaj sztuki wizualnej.
Zatrzymajmy się przy słowie trudniejszy, trudny. Trudności w przypadku tego akurat tłumaczenia, czy były? Na czym polegały?
To jest poezja. Z mojego doświadczenia bardzo się przydaje, jak się jest poetą albo poetką i się tłumaczy poezję. Ja nie jestem, więc w ogóle to, że to jest poezja, jest dość skondensowana, ma być konwersacyjna, ale nie przegadana, jest dla mnie trudnością. Jednocześnie ja się nie musiałem spieszyć, bo jak zacząłem tłumaczyć Rogera Robinsona, to miałem identyczne podejście jak do jakichkolwiek tłumaczeń poezji, że sobie zacznę w tym dłubać, a później się postaram zainteresować może jakiś tytuł. Kiedyś mówiliśmy tytuł prasowy, teraz głównie to jest domena cyfrowa. Rzeczywiście w 19 roku jeden wiersz Robinsona pojawił się w Przekroju, później w magazynie Wizje, więc to pomagało, bo też trochę pracowaliśmy redakcyjnie. To też była dla mnie taka nauka, że to jest tłumaczenie z jednej strony solo, ale jednocześnie kolektywne, bo sobie patrzymy na ten tekst, osłuchujemy, zastanawiamy się, czasami się nie zgadzamy i no, dochodzimy do tej wersji, która wszystkie strony, myślę, bardziej satysfakcjonuje niż nie. Też chyba trudnością w przypadku tej nagrody jest to, że można dokonać wyboru. Bo ten zestaw, który ja wysłałem na konkurs, starałem się, żeby był spójny, żeby to nie była tylko tematyka jednorodna. I teraz też będziemy mieli z Rogerem takie zadanie, żeby z jego wierszy zrobić wybór. Chcemy, żeby to nie był jeden tom, czy jedna książka, którą on już wydał, tylko żeby z tych, które wydał rzeczywiście wierszy, zrobić, podejrzewam, że to będzie pewnie około tak 40 tekstów, no, które pokażą jego działalność taką ponad 20-letnią, więc dwujęzyczny tom, więc myślę, że dla niego automatycznie to może być ciekawe, bo będzie miał zbiór, gdzie też jego teksty trochę siebie oświetlają, czy trochę tak ze sobą jakoś rezonują, czy trochę może sobie zaprzeczają, no zobaczymy. Więc to też od razu jest trudne, bo tłumaczenie poezji z uwagi na to, że to jest zupełnie antyrynkowy byt, oznacza, że wykonuje się dużo takiej pracy organicznej, ale jednocześnie takiej pracy, której zupełnie nie widać, bo poza zbudowaniem sobie kapitału no, kulturowo-społecznego i tej takiej znajomości już z autorem czy z autorką, to jeszcze trzeba nie zrażać się, wysyłając teksty do publikacji, bo bardzo długo ja się spotykałem z taką odpowiedzią, ale znowu ta Jamajka, albo znowu ten Trinidad, albo znowu te Karaiby. To się troszeczkę zmieniło i za to też jestem wdzięczny tej nagrodzie, bo myślę, że to pomoże. Już na pewno mi pomogło, bo sobie poukładałem plany na najbliższe miesiące, a może nawet lata, co bym tam chciał zrobić.
W przypadku Rogera Robinsona, Bartosz Wójcik, tłumacz i redaktor.
No taki redaktor, który będzie wybierał rzeczywiście, natomiast też mam duże nadzieje, radość i niepokój, ale bardziej radość związane z pracą, z osobą redagującą. Bo to jest też zawsze nie tylko potrzebne i konieczne, ale też dla mnie po prostu ciekawe, jak inaczej można popatrzeć na to, co się tam samemu gdzieś tam wymyśliło. Ja tutaj nie mam takiego strachu, że kulturowo coś będzie dla mnie obce, ale mam taki trochę niepokój, że coś językowo może być nietrafione przeze mnie, więc tutaj osoba, która będzie redagować, jeszcze nie wiem kto, która będzie mnie tutaj wspierać językowo, no to bardzo na to czekam.
Kto wydaje?
To jest seria, która powstaje przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, bo to jest współorganizator razem z miastem Gdańsk tego konkursu, no i właściwie takiego festiwalu, bo to co 2 lata też jest festiwal. Też są spotkania autorskie, też są rozmowy, też są warsztaty. Nie tyle dodatkowa, co taka kulminacyjna tutaj rzecz. Bardzo się cieszę że jestem w gronie sześciu tutaj książek i sześciu osób tłumaczących, bo też zapoznam się z autorkami i autorami, których na przykład nie znałem do tej pory i że trochę też będziemy mówić o tych książkach, bo to jest pomyślane no, na najbliższe półtora roku, więc to oznacza no, jakieś spotkania, jakieś wydarzenia, nawet jeżeli one będą niszowe, to one po prostu będą, bo miasto Gdańsk ma no, od lat taki plan. No, chyba mamy też nadzieję, że przy ASK miasto Lublin będzie miało taki plan. Też się staramy tutaj trochę brać udział, mówię tak w imieniu społeczności literackiej Lublina, staramy się trochę też mieć na to pomysł. Zobaczymy, jak to w najbliższych tygodniach się wydarzy. Bo to też taka nagroda, poza tym, że jest słodka, to jest trochę też gorzka, bo nam, myślę, przypomina, że są miasta, które bardziej w pewnym momencie się odważyły, mówiąc ekonomicznie, zainwestować, ale mówiąc też tak ludzko, uwierzyć w to, że literatura jest zasadna. Bo Gdańsk, Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa, Lublinowi, myślę, będzie trudno, co jest możliwe, ale żeby doszusować, ale będzie trudno, bo trzeba przedsięwziąć kroki. Ja mówię, że to też jest taka gorzka, bo często trzeba być zauważonym poza miejscem na przykład swojego zamieszkania, żeby, nie wiem, zyskać sprawczość. Ja też mam takie doświadczenia, że bardzo długo moja społeczność anglistyczna zupełnie ignorowała istnienie literatury karaibskiej. Ja na pewno ignorowała też różne moje pomysły. Ja mam też takie szczęście, co przy tej nagrodzie się jakoś tak też już połączyło. Od lutego pracuję etatowo pierwszy raz w życiu na UMCS-ie na lingwistyce stosowanej, więc tam też uczymy, ucząc się jednocześnie, uczymy osoby studenckie różnego rodzaju tłumaczeń, bo to jest też szereg języków. Też są te mniejsze języki, to znaczy to są języki europejskie, a nie jest to tylko angielski. Mam dużą też radość, że pracuje między innymi profesor Monika Adamczyk-Garbowska, więc taka osoba, która tutaj nie tylko na Lubelszczyźnie tłumaczenie literatury no, wspiera i sama też praktykuje. Więc liczę, że też ta nagroda trochę nam pomoże w Lublinie zachęcić no, władzę, bo to jest potrzebne. Od razu po ogłoszeniu tej nagrody prezydentka gdańska też na Facebooku ze swojego oficjalnego profilu no, wyraziła za zadowolenie, więc to też pokazuje, że są samorządy, które myślę nie tylko cynicznie, ale tak życzliwie patrzą na ten element kultury. Tutaj możemy sobie nawzajem chyba trzymać kciuki, ale będą w Lublinie też działania, bo w Lublinie też jest no, taka szeroka społeczność wielu pokoleń, więc myślę, że najbliższe tygodnie to będą też już oficjalnie działania, których nie należy się obawiać. Ja mówię to bardzo, bardzo tak optymistycznie o tym, no bo w Lublinie też są przecież wydawnictwa, w Lublinie też są osoby piszące, tłumaczące, są osoby pochodzące z Lublina czy z Lubelszczyzny, takie jak na przykład Aneta Kamińska, tłumacząca z ukraińskiego, czy Justyna Czechowska z norweskiego, ze szwedzkiego, czy Jacek Giszczak, tłumaczący z francuskiego i działający w Lublinie i poza Lublinem. Wyszliśmy od Rogera Robinsona, ale ja też, co już też dziękowałem w mediach społecznościowych, mam duże wsparcie od właśnie tej takiej diaspory karaibskiej, od tej takiej grupy tych bardzo szerokiej osób twórczych, które też mi okazywały wielokrotnie wsparcie, bo to po prostu jest wieloletnie zaufanie, jakaś taka przyjaźń i ten kapitał, który się po prostu udało zbudować, no teraz możemy się na nim oprzeć. I ja nie ukrywam, no mam też z różnymi tłumaczkami, mieliśmy i mamy plany też związane z literaturą karaibską, czy literaturą tak zwanego Czarnego Atlantyku. Jest we Wrocławiu Emilia Staniek, z którą wielokrotnie w czasie literatury współpracowaliśmy. I mamy taki pomysł, brytyjsko-karaibską poetkę Malajkę Booker, którą ja już tłumaczyłem i Emilia tłumaczyła. Wydać, mogę powiedzieć, że już wstępnie rozmawialiśmy z Rafałem Rutkowskim z Księgarni Dosłownej, więc tutaj ten aspekt taki lubelski już miał miejsce i to było przed jeszcze ogłoszeniem tych nominacji.
Takie mam trzy marzenia w związku z tym, o czym w tej chwili opowiadasz. Pierwsze to oczywiście to, żebyś zdobył nagrodę główną.
Bardzo dziękuję. Ja tylko tak szybko dopowiem, żebym chciał. Jednocześnie ja już się czuję nagrodzony, bo ta nominacja zupełnie niespodziewana i też ta nagroda jest dość poważna, to jest 100 tysięcy złotych dla autora, autorki oryginału, 20 tysięcy dla osoby tłumaczącej. Natomiast ona nie jest tak duża, żeby zmieniła życie tłumacza czy tłumaczki. Więc moje oczekiwania to są głównie takie, żeby rozmawiać o tej literaturze, żeby też mieć trochę wpływu na to, jak wygląda świat literacki. Ale tak, oczywiście wygrać byłoby wspaniale.
No, to nie jest wprawdzie moje marzenie, ale tak przy tej okazji to wydaje mi się jednak ta dysproporcja pomiędzy 100 tysiącami a 20 tysiącami dla osoby tłumaczącej jest dość duża, że powinno być chyba pół na pół.
Jest duża, tym bardziej, że to jest taka nagroda za nie tylko tłumaczenie. Bo w tej nagrodzie trzeba też mieć wiedzę kogo z uwagi na przykład jakieś trendy rynkowe, czy nawet to, co nie było tłumaczone, to, co może wypełnić pewną niszę, warto zaproponować. I dodatkowo jest też taki element, że trzeba też przedstawić coś na kształt laudacji. Na przykład te teksty, które są opublikowane jako argumentacja, to są teksty, które przykładowo ja napisałem o Rogerze, czy zakładam inne osoby tłumaczące o swoich autorach i autorkach. Czyli jest jakiś tam też element literaturoznawczy. Możliwe, że to wynika stąd, że przez lata była bardzo duża dysproporcja i ona do tej pory na rynku książki istnieje, jeśli chodzi o to, ile wydawnictwo zarabia, ile osoby tłumaczące, a ile dystrybucja, bo to jest też taka tutaj kwestia. No i może to jest sprawa też do porozmawiania w czasie tych kolejnych miesięcy na różnych forach.
No właśnie to dochodzimy w ten sposób do mojego drugiego marzenia, czyli być może w Lublinie to naprawimy i będzie to wtedy pół na pół, być może zrobimy krok do przodu, bo to moje drugie marzenie jest właśnie takie, żeby ktoś w końcu podjął w tym mieście decyzję, bo to jest kwestia podjęcia decyzji, tak? Stawiamy na literaturę. Środowisko mamy tutaj, jak powiedziałeś, jak wiemy, naprawdę niebywałe.
I wielopokoleniowe. To naprawdę jest ważne, że mamy osoby, które kilka lat temu odebrały pierwszy raz w życiu dowód osobisty i osoby, które już od lat są na emeryturze, a nadal są czynne, prawda? Aktywne.
I muszę ci powiedzieć, że jak pracuję kilkadziesiąt lat jako dziennikarka, tak pamiętam jeden ze swoich pierwszych wywiadów, którego ja udzielałam. Pytano mnie o środowisko lubelskie. Powiedziałam, że wszystko mi się bardzo podoba, oprócz jednego. Nie jesteśmy w stanie działać razem. Mhm. I mam wrażenie, że może to się nareszcie zmienić i to będzie świetnie. I Nagroda Literacka Miasta Lublin bardzo mi się podoba, a nawet jeszcze dużo, dużo więcej. No i trzecie moje marzenie jest następujące. Bardzo się ucieszyłam, że Roger Robinson chce wyboru, dlatego, że to wcale nie jest taka częsta sytuacja. Pamiętam, jak Krystyna Dąbrowska mówiła mi, zresztą była w podobnej sytuacji jak ty, czyli Louise Glück tłumaczyła sobie do szuflady, dłubała, aż tu nagle Nagroda Nobla. No i wtedy się wszystko zaczęło, przy czym właśnie Louise Glück nie pozwalała wybierać, więc Krystyna Dąbrowska mówi, że z niektórymi tekstami się zmagała, bo nie były jej bliskie po prostu. Trzecie marzenie, Roger Robinson z Noblem Literackim. No i wtedy wszystko nam się tu rozwiąże.
Myślę, że tak. Chociaż nawet przed Noblem myślę, że świetnie byłoby go po prostu zobaczyć w Lublinie, bo on mógłby i poprowadzić warsztaty, bo prowadzi warsztaty i z pisania i w ogóle jest też autorem takiego podręcznika do pisania poezji. Mógłby też wystąpić jako wokalista, bo jeden z jego zespołów, jeden z tych składów, których jest częścią King Midas Sound, jest artystycznie bardzo ceniony. Choć nie jest to najłatwiejsza muzyka, bo to jest muzyka, powiedziałbym, taneczna, ale ekstremalna. Bardzo taka basowa i bardzo taka klubowa. Ale on też potrafi śpiewać bardzo takim lirycznym falsetem, więc mogłoby to być doświadczenie i muzyczne, i literackie, i właśnie takie edukacyjne.
Trzymam dla ciebie to miejsce, jak będziesz chciał zapowiedzieć te koncerty, i te spotkania, i te warsztaty. Bardzo ci dziękuję. Raz jeszcze gratuluję. Bartosz Wójcik, tłumacz literatury karaibskiej, jeden z laureatów Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, europejski poeta wolności. No, dziękuję i bardzo trzymam kciuki za Lublin.
Dziękuję bardzo. No, ja też trzymam kciuki za Lublin.